Czy wielki jest Bóg? Jak? Ale można opowiadać o tym, że jest wielki. Doświadczamy tego, my jako Kościół doświadczamy, że Bóg jest wielki. I nie chciałbym, żeby to był jakiś tylko frazes, nauczyliśmy się mówić, Bóg jest wielki, bo tak wierzymy. Ale Bóg robi różne rzeczy pośród nas, po to, aby nam przypomnieć, że Bóg jest wielki. Prawda, Agnieszko? Chodź, opowiedz o tym. Agnieszka powie nam świadectwo o tym, że Bóg naprawdę jest wielki, może być wielki w życiu każdego z nas.
Chwała Bogu. Drugi raz tutaj stoję. Ciężko mi będzie. Nie byłam przygotowana. Myślałam, że to będzie po nabożeństwie. Chciałabym powiedzieć o tym, że to, co zrobił Pan w moim życiu, jest najlepszym, co mogło się wydarzyć. Jest wielkim szczęściem, wielką radością. Nie powiem, że każdy dzień jest cudowny, bo zmagam się z chorobą, z trudnościami dnia codziennego. Tak jak każdy człowiek, każdy z nas tutaj, każdy brat, każda siostra, każde dziecko, które się rodzi. Bo Pan ma dla nas plan do wykonania. Nie każdy z nas z tym planem się godzi, nie każdy potrafi się pogodzić z tym. I ja przeszłam taką lekcję pokory, że na dzień dzisiejszy, cokolwiek nie stałoby się w moim życiu, to ja to przyjmuję z wielką łaską. Mało tego, Pan daje mi taką wrażliwość, że poznaję ludzi, którzy potrzebują poznania Pana, potrzebują dotknięcia Jego, potrzebują Jego słowa. Są to ludzie zupełnie nie mający nic wspólnego z Bogiem. Nic, kompletnie nic. Ja mam taką pracę, że spotykam ludzi, którzy właściwie nie znają Boga, nie znają, uwierzcie mi, nie znają. A kiedy ja się pojawiam, to Pan stoi za mną, przy mnie, czasami przede mną. I czasami przekraczam próg pewnych miejsc, gdzie są bardzo wysokie schody, których ja się boję, bo mam nie to, że lęki, tylko po prostu tak ogromne zawroty głowy, że czasami tam idę na czworaka. To wiem, że ja tam nie idę tylko do pracy. Ja tam idę, żeby spotkać ludzi, którzy mnie potrzebują, którzy potrzebują Boga, a ja jestem tylko Jego posłannikiem. Moi kochani, kiedy jeszcze nie byłam w Panu, ale wiedziałam, że Bóg istnieje i szukałam Go, chociaż właściwie nie do końca Go tak szukałam, jak była potrzeba szukania, bo nie wiedziałam, jak Go szukać. To wtedy odnalazł mnie Pan, po prostu mnie odnalazł, sam. Wtedy powiedział, na Ciebie przyszła pora, na Ciebie, Aga. Teraz Ty będziesz grała tutaj. Będę Cię używał, będę Ciebie dotykał, będziesz przeżywać pewne rzeczy po to, żeby inni nie musieli tego przeżywać lub żebyś umiała im wytłumaczyć, dlaczego tak się czasami dzieje. I to, że zmagam się z chorobą od kilku lat, to, że spotkałam ludzi na swojej drodze, to tylko jest zasługa Pana i ludzi, których On też używa. Ja dzisiaj chciałam podziękować Wojtkowi, naszemu bratu, który w bardzo, zaraz by, no tak, ty tak powiesz, że bardzo małej części w ogóle nie pomogłeś. Nieprawda, Wojtek, nieprawda. Bo nie wiesz, jakie ja mam lęki i nie wiesz, ile ja cierpienia przeżywam. Tego nikt nie wie, bo ja nie wyglądam na osobę chorą. Ja wiem o tym, ale to też wszystko robi Pan. Pan nie pokazuje tego, nie chce pokazywać, żebym ja była chora. Właśnie może dlatego czasami się zastanawiałam, dlaczego tak jest, ale może właśnie dlatego, żeby ci ludzie, z którymi ja mam kontakt, naprawdę patrząc na mnie, oni patrzą tylko na wizualność, na to, co, na powierzchowność, na to, co jest zewnętrzne. A ważne jest to, co jest wewnątrz nas, a w nas jest świątynia. Każdy z nas jest świątynią, każdy z nas ma w sobie Boga. Cząstkę Boga, nie cząstkę, to my jesteśmy cząstką Boga. On jest całością, nas do końca wypełnia, tylko my musimy to zauważyć. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednym, że właśnie, kiedy jeszcze nie byłam w Panu, to nie znałam Biblii w ogóle. Ja ją gdzieś czytałam, ale ja tego nie rozumiałam w ogóle, a nikt mi nie umiał wytłumaczyć. Księża tego nie potrafią, byłam w kościele katolickim, gdzieś sama próbowałam. Pewnych rzeczy nie rozumiałam, do tej pory nie rozumiem, ale jak Pan chce, to mi pokaże. To mi tak ładnie pokazuje, że wszystko rozumiem. I wtedy bardzo ważny był dla mnie psalm. Miałam ciężkie życie, chcę Wam jeszcze jedno powiedzieć. Nie patrzcie na mnie, że ja tak wyglądam, bo to jest mój zawód. Ja to potrafię zrobić w 3 minuty. Naprawdę. Dla mnie to nie jest problem zmienić wizualność człowieka, bo to jest moja praca. Dużo też tym pomagam, bo tutaj czasami ktoś by pomyślał, że nad wyraz jest to, tutaj jeden brat mi zwrócił uwagę, że powinnam kolor włosów zmienić. Ja tego nie zrobię, bo to jestem ja. I Bóg mnie chce taką widzieć, bo gdyby chciał, to bym w ogóle włosów nie miała przy mojej chorobie. I ważne jest to, co jest w sercu. A ci ludzie, widocznie ja potrafię przez swoją wizualność trafić do tych ludzi, że oni w jakiś sposób potem nie widzą już tego, co jest na zewnątrz. Widzą to, co ja mam w sercu i co mam im do przekazania. Psalm, który zawsze mi w jakiś sposób pomagał, ja go do końca nawet nie znałam wtedy. Znałam pierwsze słowa. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. I uwierzcie mi, niczego mi nie brak. Niczego. Moja przyjaciółka Grażyna w tej chwili dba o mnie, też jej muszę podziękować. Niech Bóg ją ma w swojej opiece i niech będzie jak najdłużej w zdrowiu, ponieważ uwierzcie mi, ona codziennie kilka godzin spędza nad tym, żeby mnie żywić. Może ktoś by nie uwierzył, to jest dla mnie tak ważne przy mojej chorobie. Ona 5 razy dziennie biega do mnie do salonu i przynosi mi świeże jedzenie. Dziękuję Ci, Grażynko, chwała Ci za to i naprawdę, tu są ludzie, którzy modlili się o mnie. Miałam zabieg, miałam operację. Wojtek mnie w ogóle mówił, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Ja wiedziałam, że ten zabieg nie jest aż tak, wow, nie wiem, no, gorsze mam choroby w sobie, to wszystko. Ale zawsze jest ryzyko. Kiedy zawieźli mnie na tą salę, Wiesia Gwiazda, jeszcze nasza siostra, moja kochana i ciocia, wspierały mnie bardzo i modlitwą. Zresztą bardzo dużo osób z kościoła mnie wspierało. I dziękuję Wam też za to. Chwała Panu za Was, za Wasze życie, za wszystko, co robicie dla siebie, dla rodzin, dla wszystkich bliskich, dla ludzi, którzy nie chcą wierzyć lub jeszcze nie wiedzą, że można wierzyć. Pomyślałam sobie, Panie, jak będziesz chciał mnie zabrać, to zabierasz mnie szczęśliwą. Bo ja trzymam Cię za rękę, a Ty gładzisz mnie po głowie. Po tych rudych, jaskrawych włosach. Gdzieś tam będę znowu świecić jak latarka. Kocham Was wszystkich. Dziękuję każdemu z Wam z osobna. Za to, że jesteście. Za to, że może jestem poszczelona i może inaczej każdy chciałby być, ale widocznie taka mam być. Jeżeli mnie akceptujecie i kochacie tak, jak ja Was kocham i akceptuję, bo każdy z nas jesteśmy jednostką i każdy z nas jest stworzony przez Pana na swoje podobieństwo. Więc trochę Agniechy jest też. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję za ten zbór, dziękuję za to, że kiedyś siostra, która już nas opuściła, która już tam gdzieś chodzi z Panem, Jadzia, przychodziła do mnie. Też mnie wspierała, chociaż samej było ciężko, byłyśmy też same. I bardzo mam do Was jeszcze prośbę taką. Moje świadectwo jest takie, że ja nie czuję się samotna w Panu, ale czasami są osoby samotne tutaj. Nie dajmy być samotnym, patrzmy na drugiego człowieka, bo tak jak powiedziałam, Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. I ciemna dolina nie przestraszy i nic. Ale czasami nam tego brakuje i czasami jest tak, że człowiek czuje się samotny jako człowiek, bo nie potrafi zaakceptować też tego, że cały czas jest Pan przy nim. Albo tego nie widzi, albo nie dostrzega. Więc módlmy się o to, żeby każdy z nas mógł dostrzec Pana tak, jak ja dostrzegłam. Jak miałam szczęście największe. Chwała Bogu za was, chwała Bogu za zbór, chwała Bogu za wszystkich po prostu. Za tych, którzy się mają narodzić, którzy będą pewnie też poznawać Pana. Bo taki jest plan. Dziękuję wam bardzo wszystkim.
Boża obietnica. Choćby cię wszyscy opuścili, ja, pomóżcie, dokładnie, ja cię nie opuszczę, ja cię nie zostawię. To jest fajne. Ale patrząc głębiej, to Bóg mówi o naszych słabościach. Bóg mówi, to ja, Bóg. Ludzie są, jacy są. Może tak być, że cię opuszczą. Czy chcielibyście kiedyś stanąć przed Bogiem i wyciąga Bóg kartę naszego życia? A czemu opuściłeś? Co mielibyście, jaką odpowiedź? Ja bym chyba umarł tam ze strachu, zanim bym cokolwiek powiedział. Nie chciałbym. Halleluja. Dzięki Bogu za ludzi, którzy chcą Jemu służyć. Kochani, cieszę się, że mamy gości dzisiaj pośród nas. Witamy Kłodzko. Cieszymy się, że jesteście z nami. Niech wam Bóg błogosławi. Proszę, zabierzcie pozdrowienia do Kłodzka. Siergiej. Już niedługo jedziesz do domu. Chciałbym, żebyś przekazał pozdrowienia, żebyście przekazali pozdrowienia do waszych rodzin, do waszych kościołów. Dla nas było przywilejem, że jesteście z nami. To jest właśnie to, czego nie idzie opisać, czym jest Boża rodzina. Mamy rodzinę na Ukrainie, nie znaliśmy ich. Nie znaliśmy jej, możemy poznać. Pozdrówcie waszą Bożą rodzinę z kościoła z Nysy. Kochani, pamiętacie kazanie o winnicy? Przynajmniej niektórzy widzę, pamiętają. Kochani, człowiek wierzący chce wykonywać Boże dzieła, czy tak? Kiedy się nawracamy, kiedy poznajemy Boga, chcemy wiedzieć, że wykonujemy Jego wolę. Czy tak jest? Jest tu ktoś taki, kto wykonuje Bożą wolę? Chyba nam się trudno przyznać. Nawet nie wiemy, kochani, nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wykonujemy Bożą wolę. Tak, trudniej jest powiedzieć świadomie każdego dnia, szukam Bożej woli, żeby ją wykonywać. Ale chcę wrócić do głównego przesłania poprzedniego kazania o winnicy. Pieśń o ulubionej winnicy Bożej. Pieśń Izajasza. Tylko dwa wersety zacytuję z piątego rozdziału Księgi Izajasza. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją, oczyścił z kamieni, Zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę, wykuł w niej prasę i oczekiwał, że wyda grona. Pamiętacie, Bóg zrobił wszystko. Przygotował glebę właściwie. Znalazł we właściwym miejscu, nasłonecznionym. Kiedy było przygotowane, zasadził to, co najcenniejsze. Nie jakieś tam winogrona. Nie jako byle jaką odmianę, ale zasadził szlachetny winogron. Kiedy patrzył Bóg na to, i tak widzę to w dziele stworzenia. Bóg stwarzał ziemię. Stworzył wszystko i później, jak już ziemia była gotowa w całej swojej krasie, wtedy Bóg zasadził na ziemi Adama i Ewę. I spojrzał Bóg na to i było to bardzo dobre. I wracamy do tego, do tej pieśni Izajasza. I wtedy, kiedy to było już takie piękne, postawił tam prasę. Kiedy postawił człowieka na ziemi, postawił tam prasę, wystawił swoje ręce i od teraz oczekuje tego plonu. Czytaliśmy, że winnicą pańską jest dom izraelski. Mówiliśmy, że to nowy dom izraelski, a mężowie judcy, my dzisiaj jako nowy Izrael możemy powiedzieć, a mężowie pogańscy są jego ulubioną latoroślą. Amen. Czy pamiętacie o tym, kochani? Że ty i ja, że jego Kościół jest jego ulubioną latoroślą? Chyba nie. Nie wiem, czy ja mam wrażenie, że nie wierzycie w to? Czy to jest taka nasza narodowa jakaś skromność, że nie chcemy o tym mówić? Ale jeśli Boże Słowo tak mówi, to On mówi o kim? Pomóżcie mi, o kim On mówi? O nas, o Tobie i o mnie, jako o ulubionej swojej latorośli. Czytaliśmy dalej pieśń nowych czasów, czasów nowotestamentowych, kiedy przyszedł Pan Jezus. Znowu patrzy na ziemię i widzi, to jest ta sama winnica, ten sam szczep, ten sam właściciel winnicy, ten sam winogrodnik i posyła nowych, a jednak nie chcieli słuchać, aby przynieść owoc dla Boga. Czytaliśmy, i wytraci owych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym, którzy mu owoce będą oddawać. Którzy mu owoce będą oddawać. Pamiętacie sformułowanie, chrześcijaństwo nie polega na przychodzeniu do kościoła. Chrześcijaństwo polega na przynoszeniu owoców Bogu. Chrześcijaństwo polega na tym, aby było owocne. Taka jest natura winogrona. Taka jest natura tego krzewu, żeby przynosić owoc. I słowo z 15 rozdziału Ewangelii Jana, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Winogron rodzi winogron. Winogron rodzi grona. To jest właściwe określenie. Czy kogoś to dziwi? To jest jego natura, żeby krzew winny rodził grona. Ale są momenty, kiedy człowiek potrafi się zdumieć. I Biblia mówi o jednym z takich momentów. Kiedy owoc winogrona może zdumieć. Pamiętacie? Kojarzy wam się jakaś taka biblijna historia? Czasy Mojżesza. Wejście do ziemi obiecanej. Idą zwiadowcy, mówi: idźcie, zobaczcie, jaka to jest ziemia. Jaka? Obiecana. Jeśli Bóg coś obiecuje, to co tam człowiek może znaleźć? Moje określenie: wow. To człowiek znajduje wtedy, kiedy idzie tam, gdzie Bóg mu obiecał. I to chciałbym, żebyśmy przeczytali. To jest 4 Księga Mojżeszowa. 13 rozdział, 23 werset. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Czy ktoś widział takie winogrona? Tak, są sytuacje, kiedy patrząc na owoc, dziwimy się. Mówimy: niesamowite. Wiecie, ja nie potrafię tego sobie wyobrazić. Widziałem różne duże grona, ale to przekracza moją wyobraźnię. Dwóch facetów, słuchajcie, idzie i na kiju niesie jedno grono. Jakie grono byście chcieli? Macie swoją winnicę. Macie swój krzew winny w waszym ogrodzie. Jaki byście chcieli? Taki, który się mieści w ręce, czy taki, którego trzeba we dwóch nieść? Odpowiedź chyba jest oczywista, prawda? A kto jest właścicielem winnicy Bożej? Bóg. My jesteśmy Jego ulubioną latoroślą. To pójdźmy dalej. To jakiego grona Bóg oczekuje? Przychodzi Bóg do kościoła w Nysie, w Kłodzku, na Ukrainie. Przychodzi i ogląda. I jak myślicie, czy przychodzi po winogron tak trzema paluszkami, żeby go... Wystarczy, żeby się zmieściło. Kochani, ja jeśli bym przyszedł, to ja bym nastawiał dwie ręce. Ale to my mamy swoje ograniczenia, rozumiemy, to są warunki klimatyczne i tak dalej. Ale Bóg, jeśli coś czyni, to jest wow. I wtedy, kiedy na ziemi mogły być takie winogrona, to kiedy Bóg przychodzi do kościoła, to czego oczekuje? To ten sam winogrodnik, który miał winnicę na pagórku urodzajnym. To ten sam winogrodnik, który ją przekopał, który oczyścił z kamieni. To ten sam, który zasadził w niej szlachetne szczepy. Otwórzmy sobie Nowy Testament, Ewangelia Jana. Dzisiejszy tekst do rozważania. Ewangelia Jana, 15 rozdział od 1 do 8 wersetu. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, do ciebie i do mnie dzisiaj również. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i rzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. W czym tkwi problem obfitych plonów? Pamiętajmy, że plantacja jest obrazem Kościoła. Tym bardziej winniśmy się zastanowić, w czym tkwi problem obfitych plonów. Masz przygotowane zdjęcie? Okej, chcę się z wami podzielić pewnymi ilustracjami, które zapewne pomogą nam w odkryciu tego, czym jest, albo co robić, aby plony obfite były. Pierwsze zdjęcie, pokaż proszę. Można to światło tutaj zgasić? Będzie lepiej widać. Oczekiwany plon. Kto z was nie chciałby mieć takich plonów u siebie w ogródku? Tak, to jest to, na co czekamy. Drugie zdjęcie. Tu już mamy, widzimy trochę więcej. Ale myślę, że czasami to jest wyobrażenie o nas samych. Widzimy siebie jako plantację. Okej, ale teraz popatrzcie na ten obraz. Co widzicie? Co pierwsze rzuca się w oczy? Spróbujcie, liście. Trochę jest to słabo widać. Ale myślę, że tak. To jest taki obraz naszego wyobrażenia, że wszystko jest dobrze. Popatrzcie, są owoce. Jest korona. Pięknie to wszystko wygląda. Czy nie jest to piękne? Kiedy jedziemy do pracy, to tu widać akurat tylko rządek. Ale jest to piękne, słuchajcie, jest to piękne usiąść sobie i po prostu patrzeć na to. I myślę, że my czasami tak sobie siadamy w kościele, patrzymy, jakie to jest piękne. Ekscytujemy się, patrzymy, popatrzcie, jaka piękna zieleń. Widać owoce. I koncentrujemy się na tym, ale to nie jest najważniejsze. To nie jest powód do dumy. Pamiętajmy, że obraz plantacji winogrona jest obrazem Kościoła. Następne zdjęcie poproszę. To jest najważniejsze. Czy patrząc wcześniej na poprzednie ilustracje, zauważyliście to, co teraz widać? To jest najważniejsze. Chociaż wydaje mi się, że patrzymy na końcu. Nasz wzrok gdzieś na samym końcu dostrzega pień. Krzew winny. Pan Jezus mówi, ja jestem czym? To jest właśnie to. To jestem ja. My czasami patrzymy, chcielibyśmy widzieć Kościół jaki. Kiedy patrzymy, chcemy widzieć co? Owoce, chcemy widzieć cuda, chcemy widzieć nas. Nas jest dużo. Fajnie, jak jest dużo. Jeśli słyszeliście, co się rzucało w oczy? Liście, bo ich jest dużo. Czy to jest najważniejsze? Dalej, piąte zdjęcie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Nawet się nie rzuca w oczy, słuchajcie. Ja myślę, że czasami tak w naszym życiu. Mówimy o plantacji, mówimy o tym, a Jezus Chrystus, ten, który jest najważniejszy. Ładne to jest? Pień wcale nie jest ładny. Kiedy się na to patrzy, czym się ekscytować? Ale jeśli Pan Jezus zrobi takie porównanie do Kościoła, czy nie jest to pewne niebezpieczeństwo dla nas, kochani? Chcielibyśmy dużego Kościoła, nie chcielibyśmy? Ktoś nie chciał z was, żeby tutaj ławki były pełne? Żebyśmy musieli może szukać większego miejsca, żeby się zgromadzać? Chcielibyśmy. Ale jeśli nie będziemy wpatrzeni w to, co najważniejsze, w Jezusa Chrystusa, cóż to nam da? Dalej, szóste zdjęcie, poproszę. Ciągle będę was tutaj męczył tym widokiem. Pan Jezus mówi tak: trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy nie wydacie, jeśli we mnie nie trwacie. Patrzę za jakimś wskaźnikiem, bo za mały jestem, żeby pokazać. Pomożecie mi? Chyba sam sobie pomogę. Mam wskaźnik. Krzew winny. Co, a latorość? Czy ktoś z was dostrzega latorość? Otóż to. To jest to. To jest to. Ale sama z siebie nie jest w stanie. Poproszę dalej. Oj, też nie widać za wiele. Pan Jezus, to co mówi. Zobaczcie, jest krzew winny. Jeszcze niewiele widać, ale już widać zielono. Jeśli nie, kto nie trwa we mnie, tam nie ma życia. Krzew, który jest połączony, tam dopiero zaczyna się życie. I zobaczcie, zaczyna się zielono. A wcześniej co było? Tam, gdzie pokazywałem dwie latorośle, to tylko dwa patyki, które jeszcze nie były ucięte. Je się ucina i zaczyna się. I to jest to, co się zaczyna. Zaczyna się życie. Dalej poproszę. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała jeszcze obfitszy owoc. Ładnie to wygląda. Czy myślicie, że tak winogron rośnie? Nie. To, co wcześniej widzieliście, latorość i wokół tego pełno zielonego życia, gdyby to zostawić, żaden człowiek nie byłby w stanie wejść w środek. Wszystko by to leżało, wszystko to by rosło w jeden wielki kłąb i nic by z tego nie było. Owoc nie miałby miejsca, żeby rodzić. To, co człowiek robi w plantacjach, żeby mieć obfite plony, kiedy zaczynają rosnąć, zaczyna je układać. a one rosną, 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 rosną i ciągle rosną. I trzeba doglądać, trzeba je przecinać, trzeba je układać. Ileż pracy, masę godzin pracy, żeby plantacja wyglądała tak, jak wygląda, a tu jeszcze nie ma owocu. A tu dopiero gdzieś tam na samym dole, ale też zwróćcie uwagę, liście od góry do samego dołu. Co robi plantator, co robi właściciel winnicy? Przecina nie tylko gałęzie, nie tylko puste latorośle, które nic nie dają, a zabierają sok. Dalej poproszę, kolejne zdjęcie. Taki jest efekt. Zobaczcie, kochani, tu, gdzie owoce są w dolnej partii, tam były liście. Ale żeby grona miały powietrze, żeby miały światło, też trzeba te liście poprzerywać. Cały proces, jakże żmudna praca, żeby poszedł ktoś i powiedział: wow, chciałbym taki kościół. Chcielibyście? A czy Bóg chce? Czego Bóg oczekuje od naszego kościoła? Czy to jest obraz, bracie, siostro, twojego, mojego życia? Zobaczcie, widzimy, to jest winnica, ale jeden pień, drugi pień, trzeci, kolejny, to są poszczególne pnie, poszczególne grona, to jesteś ty i ja. Jeśli my będziemy troszczyć się o to, aby przynosić właściwe owoce, jeśli pozwolimy Bogu na cały ten proces oczyszczania, pielęgnacji, jeśli my jako Kościół, zwróćcie uwagę, będziemy stali jeden przy drugim, jeden przy drugim. Przyjdzie właściciel winnicy i co powie? Ale to jest piękne. Ale to jest piękne. Kolejne poproszę. A to nasza domowa plantacja. Tam był obraz takiej, jak nazwijmy to, przemysłowej plantacji. A to jest nasza domowa. My w naszych warunkach, w naszych ogródkach często mamy taki obraz. I chcę, żebyście zwrócili uwagę na coś. Jako Kościół ja raczej byłbym za tym. Przecież wygląda bujnie, pięknie. I można trwać w krzewie winnym. To jest krzew winny. Można w nim trwać, prowadzić bujne życie. Bujne życie, a nie przynosić owocu. Tak naprawdę to jest ten sam krzew. To jest jeden i ten sam krzew. Tylko jeśli tutaj, w tej części A, jeśli byśmy to jego tak zostawili, to gwarancja, że przychodzimy jesienią i trzeba najpierw się przebić przez gąszcz liści i następnych nowych pędów, nowych latorośli, kto wie, może byśmy jakieś tam malutkie gronka znaleźli. Ale my, jeśli chcemy nawet w naszych ogródkach mieć winogron, mieć plony, to jest właściwe przycięcie. Trzeba się pozbyć nadmiaru. Trzeba się pozbyć nadmiaru. Bez tego nie będzie właściwych owoców. Musimy pozwolić winogrodnikowi, to o czym czytaliśmy, przyciąć oczyścić bujność naszego życia. Bujność życia zabiera życie. Zabiera życie. Dlaczego drzewa w swoim ogrodzie przecinacie? Czy nie jest ładniejsze, jak jest duże? Jak jest dużo gałęzi? No właśnie, bo nam nie zależy na gałęziach, bo nam zależy na owocach. I Bogu zależy na owocach w twoim i w moim życiu. Ale często tak jest, może nie często, ale tak bywa, że jesteśmy tak zajęci, mamy tyle zajęć, mamy tak obfite życie rodzinne, towarzyskie, praca i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, kiedy Bóg idzie i mówi, szukam ludzi, których poślę, to pomyślmy sobie, okej, jest potrzeba, mamy trzy misje, potrzeba trzy zespoły, które wyjadą za granicę na misję. Kto? To pomyśleliśmy tak, o, pastor Janek, no on już nie pracuje, kto jeszcze? No, kochani, plony albo nie. Kogo wyślę, mówi Bóg, kto będzie zwiastował, jeśli ludzie są zajęci obfitością swojego życia. Dziękuję na razie. Kościół, kochani, to ty i ja. Nie możemy zapominać, że przeznaczeniem Kościoła jest wydawać owoc. Że Kościół ma służyć właścicielowi, a właścicielem Kościoła jest Bóg. Tak jak winnica ma służyć swojemu właścicielowi, jest po to, aby przynosić obfitość owocu. Nie wy mnie wybraliście, mówi Pan Jezus, ale ja was wybrałem. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 16 werset. Możesz to wyświetlić. Ewangelia Jana, 15:16. Nie ja was wybrałem, przepraszam, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Ja was przeznaczyłem, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. Co to znaczy? O czym Pan Jezus tutaj mówi? Przeznaczyłem to nie tylko znaczy ustanowiłem was. Wybrałem i postawiłem w tym miejscu. Ale to ma też głębsze znaczenie. To znaczy również zdeponować. Tak, Bóg mówi, że ześlę Ducha Świętego. Wierzymy, że jest Duch Święty pośród nas? Gdzie? Że gdzie? Bóg zdeponował Ducha Świętego w nas. Przeznaczyłem, znaczy również to, pewien Boży depozyt do twojego i do mojego życia. I moglibyśmy mówić, a owocem ducha są. Że co jest? Gdzie te owoce? Nie mamy czasu? Czy czego nie mamy? Ale przeznaczyłem ma również i inne znaczenia. Bardzo dosadne. Przeznaczyłem również znaczy pochować. Dosłownie pochować kogoś w grobie. Apostoł Paweł mówi, on to zrozumiał i apostoł Paweł mówi, żyję już nie ja, ale żyję. Żyje owoc. Popatrzcie, Paweł mówi, popatrzcie na ten owoc. Ja pozwoliłem przyciąć swoje życie. Pozwoliłem Bogu na cięcia, jakie tylko chcę, byleby tylko wydawać owoce. I możemy patrzeć i mówić, to był mąż Boży, czy tak? Ten sam Duch Święty został zdeponowany w jego wnętrze. Tego samego ducha mamy my. Ale Paweł pozwolił uśmiercić swoje ja. I wtedy on i jego Kościół, i Kościół Boży mógł zacząć oglądać owoce. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, od 23 do 26 wersetu. Łukasz, 9 rozdział, od 23, czytamy tak. I powiedział do wszystkich, Jezus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Powiedział to do wszystkich, kto chce pójść za mną. Czy można manipulować słowami? Mógłbym najpierw zadać pytanie, kto chce iść za Jezusem? I zapewne reakcja by była jaka? Ja pierwszy. Ale Pan Jezus mówi, kto chce pójść za mną, jest pewien proces. Nie możesz pójść za mną taki, jaki jesteś. I czytamy w Nowym Testamencie, że wielu uczniów Jego, słuchajcie, uczniowie, ci, którzy przez długi czas z Nim chodzili, wtedy, kiedy Pan Jezus słowami zaczął robić cięcia w życiu człowieka, stwierdzili, to za ciężka mowa i wrócili do swoich domów. Czy oglądali owoce? Może jakieś mizerne. Na czym nam, kochani, zależy w naszym życiu, w Twoim życiu? Jakie mamy priorytety? Tak, i pewno rodzice, szczególnie młodszego pokolenia, pamiętam to, mówimy tak. Jeszcze dzieci odchowam, jeszcze to, jeszcze. I to znamy, to samo znamy ze świata. Spośród ludzi, którzy nie znają Boga. Przyjdę do kościoła, ale jeszcze. Albo przychodzisz i chcesz być w tym krzewie winnym. Albo przychodzisz i chcesz przynosić owoce i pozwalasz Bogu na cięcia w twoim życiu. Na to, co jest tak fajnie bujne. Albo nie oglądamy owocu. Pewno jeden z błędów, jakich popełniamy, to pomimo tego, że trwamy w Nim, że mówimy, że jesteśmy w tym krzewie winnym, chodzimy do kościoła i siedzimy w ławkach. Tu jest trochę takie niezrozumiałe, bo winnica jest miejscem stałym. Ona się nie przemieszcza. Ale do nas, do żywych, Pan Jezus mówi więcej. Ja was wybrałem, ja was przeznaczyłem, abyście, przypomnijcie, nie abyście wydawali owoc, ale najpierw, żebyście szli. Czy może ktoś iść, nie zmieniając położenia? Pamiętam, jak chodziłem do szkoły, jak nauczyciel z fizyki tłuk, próbował, żebyśmy sami doszli do tego, co to jest ruch. Kombinowaliśmy, wymyślaliśmy, a ruch jest prosty. To jest zmiana położenia. Myślę, że jednym z błędów Kościoła jest to, że przychodzimy na nabożeństwa, chcemy czerpać z tego krzewu winnego, czerpiemy i siedzimy i nigdzie się nie ruszamy. Pan Jezus mówi, chcę, abyście szli. abyście wyszli poza ramy budynku, abyście wyszli z ławek. Chcę, abyście szli, jeśli pójdziecie, jeśli pozwolicie na przycięcie, wtedy będzie owoc. Co znaczy, abyście wydawali? Myślę, że jednym z błędów też popełnianych przez chrześcijan jest takie myślenie, że wiecie, mamy Ducha Świętego i to jest tak jak z kurą i z jajkiem. Plum, Duchu Święty, plum, poszło. Pan Jezus mówi, chcę, abyście wydawali. Zdjęcie 8. Możesz jeszcze raz? Ilustracja tego, co znaczy, abyście owoc wydawali. Co widać? Wydawali. Posłuchajcie, proszę. Wydawali to nie tylko przynieść, ale dosłownie wydawali w tym miejscu, które jest użyte w Biblii, znaczy unosić, znaczy wytrzymać, znaczy również cierpieć. No ja tego nie zrobię. Ale gdybym miał, powiedzmy, kilogram, jeśli obfity owoc, to więcej jak kilogram. I spróbujcie, rozszerzyć ręce i trzymajcie tak. Powiedzmy, że to jest w miarę taki, 2 kilogramy. To już taki fajny owoc. I stójcie tak, jak długo? A co robi krzew? Co robi latorośl? Popatrzcie, kochani, co robi latorośl. To nie jest tak plum i już się urodziło i od razu przychodzi ktoś, kto to jajko zabiera. To nie jest jajko, to jest owoc. Owoc, który najpierw czerpie soki. Owoc, który wyciąga z czyjego życia? Z latorośli. Z latorośli. I latorośl przez długi czas trzyma to. I większy owoc, tym większy ciężar. Tym większe cierpienie. Słuchajcie, dla mnie byłoby to już cierpienie. Może minutę bym wytrzymał. Później by było to cierpienie. Ale to jest Boży owoc. Jeszcze winogrodnik nie przyszedł. Jeszcze nie przyszedł Pan winnicy, aby zebrać swoje grona. Jeszcze on musi nabrać odpowiednich wartości. To znaczy wydawali, ale również wydawać, to znaczy w tym miejscu, to znaczy również opowiadać, nieść, co jest owocem. Jakie my mamy rodzić owoce? Chcę, abyście szli i wydawali, to nie tylko, tak, to trzeba zawzięcia, trzeba czasami wycierpieć. Ale mówi Pan Jezus, chcę, abyście opowiadali. To jest też owoc. Chcę, abyście nieśli wieść. To jest też owoc. To jest też prowadzić. To, co słuchałem, co Agnieszka dzisiaj mówiła. Kochani, moje serce się bardzo radowało. Wiem, o czym będę mówił. I Agnieszka mówi o owocach. O owocach w tym kościele, kiedy ludzie idą i prowadzą. To są owoce. To znaczy przynosić, to znaczy wydawać. I aby owoc wasz był trwały. Co mogłoby znaczyć, aby owoc był trwały? Chcemy Bogu służyć. I jakim sposobem miałby być trwały, jeśli mówimy, nie dam rady? Jaki to trwały owoc? I teraz wyobraźcie sobie, nie ma już tego, wyświetl proszę, niech będzie ciągle ten obraz. Jeśli ja jako latorośl w pewnym momencie mówię, już się zmęczyłem, już się wypaliłem i puszczam. Efekt jest jaki? Tu widzimy ładne grona, ale czy one są dojrzałe? Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, dopóki się tego nie skosztuje. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, mówi Boże Słowo. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, aby owoc był trwały. To znaczy, że jeśli Bóg powołuje nas do tego, abyśmy przynosili owoc, to znaczy, że mamy to trzymać do czasu, aż On przyjdzie. Aż On przyjdzie i powie, sługo dobry i wierny, odbieram teraz owoc z twojego życia, a ty teraz odpocznij. Pan Jezus mówi, kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Czy nie jest to to samo? Kto idzie za mną, czyli kto trwa we mnie, można by powiedzieć tym obrazem, ale nie chce nieść ciężaru, nie może być uczniem moim. Wcześniej czy później przyjdzie Pan i zrobi cyk. Może ktoś sobie myśli na tym miejscu, jestem stary. Mam już swoje lata. Wiecie, owoce to niech przynoszą ci młodzi. I faktycznie tak jest, kiedy popatrzymy na życie człowieka. Młodzi są najbardziej produktywni, bo im czasami nie trzeba mówić, to jest ich natura, to jest latorośl. Czyli robi coś i od razu robi. Nie trzeba zachęcać, to się pali w nich. Tak, przychodzi czas, kiedy już jesteśmy zmęczeni, ale winnica, plantacja Boża jest pięknym obrazem. Chcę wam coś pokazać. 13 zdjęcie poproszę. Co widać? Chcę wam pokazać latorośl. Użyję wskaźnika fajnego. Tu leży latorośl. To jest to, co z niej zostało. Tak, jak sama nazwa mówi, latorośl żyje ile? Tak. Od wiosny do jesieni tyle. Ona jest po to, aby przynieść owoc. Ale to nie wszystko. Jak myślicie, co to jest? Tu, z jednej, z drugiej strony. To jest coś pięknego dla Kościoła. Posłuchajcie, młodzi, posłuchajcie, sędziwi. To jest coś pięknego, co Bóg przeznaczył dla Kościoła. Są dwie odnogi. Jest krzew winny, jest pień. I te odnogi to były latorośle. Pozostawia się dwie latorośle, które wyrastają z pnia, układa się je na bok, przecina się i wiosną, to co widzieliście wcześniej na obrazie, tam gdzie już zielono się robi, to na tych dwóch odnogach. Co 2, co 3 lata można co 4 lata zmienia się te odnogi. Jaki to jest obraz dla Kościoła? Co to do nas mówi? Może mówisz, tak, ja jestem stary, ale chcę, kochani, wam powiedzieć, że może Bóg pozwolił ci tyle żyć, żebyś był czy była właśnie tą odnogą, która będzie wszczepiona w Chrystusa Jezusa. Po to, aby brać od Niego. Tak, odnoga nigdy owoców nie rodzi. Jeden raz, tylko latorośl. Ale odnoga daje życie. Bierze z pnia, przekazuje latorośli i latorośl na tym rośnie. Może, patrząc na ten obraz, może Bóg właśnie oczekuje od tego od ciebie. 2, 3, może 4 pokolenia, nie wiem ile Bóg da ci życia. Możesz masz być tym przekaźnikiem, ty wszczepiony w Jezusa Chrystusa. Pełny w swoim wnętrzu tego. Może Bóg postawia cię w kościele, abyś zasilał latorośle. A one będą owocować. Czy jeszcze raz 8 zdjęcie poproszę. Zobaczcie, to jest to samo, tylko w innej porze. Kto z was teraz widzi te odnogi? Teraz już ich nie widać. Teraz już ich nie widać. Ja wierzę, że Bóg ma w Kościele dla was, seniorów, właśnie takie zadanie. Bóg potrzebuje was. Jeśli jesteście wszczepieni w Jezusa Chrystusa, potrzebuje was, abyście wy sobą zasilali młodą generację. Abyście wy dali życie latoroślom. I przyjdzie czas, kiedy, tak, ja nawróciłem się mając 30 lat, chyba 33, kiedy zaczynałem służbę w kościele, ale dzisiaj już wiem, że jestem następnym pokoleniem. Dzisiaj ja o sobie mogę powiedzieć, że tak, pewno wtedy byłem tą latoroślą, która tak pięknie bujała, ale czas by się przygotować na to, aby być tą odnogą, aby zasilać innych. Jeszcze raz chcę wrócić do, dziękuję za ilustrację, do 15 rozdziału Ewangelii Jana. Jeszcze raz chciałbym to słowo przeczytać, 4-6 werset i 16. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wyrzucają w ogień, gdzie spłoną. I 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Najłatwiej chyba jest zapamiętać ten ostatni fragment. Abyście o cokolwiek prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. I tu powstaje pytanie, po co wam to? Po co? Dwa razy w tym 15 rozdziale Ewangelii Jana, dwa razy to się powtarza. Dwa razy Pan Jezus mówi o proszeniu, a ja wam dam. Ale ciągle jest mowa o tym samym. Ciągle jest mowa o wydawaniu owocu. Tak, jeśli chcesz wydawać owoc, proś. Proś. Nie ma opcji, żeby go nie było. Nawet jeśli faktycznie jesteś za stary, nawet jeśli, to zobaczysz przez twoją służbę, jaki to owoc przyniesie. By o cokolwiek byście prosili Ojca w moim imieniu, dał wam. Kochani, wierzę, że Bóg prowadzi nas, Kościół, do miejsca, w którym zaczniemy owocować. Fajnie jest otworzyć internet czy książkę i ekscytować się wielkimi rzeczami, wielkimi owocami z innych kościołów. Wyobraźcie sobie, że siedzą sobie plantacje i opowiadają sobie, tamte to są fajne plantacje, nie te co my. I niech tak jest, jak było. My jesteśmy Bożą plantacją. Jeśli godzimy się na to, co jest, to tym samym nie pozwalamy Bogu. A jeśli chcemy, bracie, siostro, jeśli chcesz, aby ten Kościół doświadczał obfitości owocowania, pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, popatrz. Popatrz na moje życie i tnij, co chcesz. Tnij, co chcesz. Bylebym tylko przynosił Tobie owoce. Przycinaj, co chcesz, bylebym tylko przynosił Tobie owoce. Pielęgnuj, jak chcesz, bylebym tylko przynosił Tobie owoce. Ja chcę być w takim kościele. I wierzę, że Bóg po to ustanowił kościół, aby kościół taki był. Kochani, chciałbym, byśmy się modlili. Ale nie tylko teraz. Też apeluję o to do was, żebyście się w swoich komorach modlili o to. Pamiętając najpierw o siebie. Najpierw o siebie. I o Kościół, aby Bóg przycinał nas tak, byśmy byli obfitującą winnicą. Ale chcę, za chwilę staniemy, będziemy się modlić, ale chcę, żeby, jeśli są takie osoby, którzy jesteście w takim miejscu, chcecie powiedzieć Bogu: chcę przynosić Tobie owoce, obfite owoce, obfitość owoców. Chcemy się modlić. Jeśli ktoś ma takie potrzeby, jeśli ktoś chce zainwestować swoje życie, aby Bóg je używał, będziemy się o to modlić. Powstańcie, proszę.